uwewnętrznione wymagania w stosunku do siebie, na przykład powinienem być niezależny, skutkują zewnętrznymi wymaganiami w stosunku do innych. Zostaw mnie w spokoju, abym mógł to zrobić. Poczucie dumy stanowi środek samoobrony przed nienawiścią do siebie, która jest wynikiem stałych, nierealistycznych, uwewnętrznionych wymagań w stosunku do samego siebie, a którym nie można sprostać. Fałszywa duma oraz nienawiść do samego siebie to tak naprawdę dwie strony tej samej monety. Przyczyną cierpienia jest przymus bycia odpowiednim. Kiedy dana osoba doświadcza lęku oraz niepewności co do swojego potencjału oraz własnej wartości, porażka wynikająca z niemożności sprostania zbyt idealistycznym wymaganiom wobec siebie prowadzi do pojawienia się nieuświadomionych, autodestrukcyjnych impulsów i zachowań, symptomów nienawiści do samego siebie. Wyrazem tego może być lekkomyślność, uzależnienie od narkotyków, jak również samopotępienie. Nikt nie będzie w stanie mnie pokochać. Dalszych wymagań wobec jaźni. Nie powinienem być smutny. Samooskarżeń. Jestem po prostu oszustem. Wówczas sposób na przywrócenie spokoju stanowi chorobliwa zależność bądź granie ofiary, co ma na celu zrzucenie z siebie odpowiedzialności. Sposobem na rozwiązanie tego konfliktu może być odłączenie. Wszystko, co wyłączy wrażliwość, a więc spowoduje odcięcie się od uczuć. Zostaw mnie w spokoju. Nie przejmowanie się nikim innym lub postawa nie próbuj mnie zmieniać. Nienawiść do samego siebie może być projektowana na inne osoby, pomysły, instytucje bądź życie samo w sobie. A uogólnianie chroni z kolei przed głębszym analizowaniem tego, co nie jest prawdziwe. Na przykład, politycy są głupi. Nie ma żadnej sprawiedliwości na tym świecie. Z kolei wysiłek wkładany w to, aby sprostać swoim wyidealizowanym oczekiwaniom wobec siebie, może skutkować fałszywą dumą, której wyrazem będzie nieustanne dążenie do chwały. Przejawia się to w byciu perfekcjonistą, bezlitosnym, aroganckim, przebiegłym itd. Wszystko po to, aby udowodnić, że udaje się sprostać tym oczekiwaniom. Ponieważ nie mają one jednak swojego odzwierciedlenia w rzeczywistości, życie staje się rozczarowujące, a nienawiść do samego siebie powraca. Z drugiej strony, jeśli fundament pewności siebie stanowi realistyczna samowiedza, wówczas taka osoba nie ma nic przeciwko popełnianiu błędów i jest chętna do tego, by wyciągać z nich wnioski na przyszłość. Integralność, pewność siebie, opiera się na szacunku do siebie oraz do innych osób. Podstawę komunikacji między dwoma osobami lub więcej stanowią następujące współgrające ze sobą czynniki. Komunikacja, rozumienie, empatia. Jeśli dobrze się z kimś komunikujesz, zostajesz dobrze zrozumiany przez drugą osobę i dostajesz od niej empatię. Jeśli udaje ci się kogoś dobrze zrozumieć i potrafisz uszanować czyjś punkt widzenia, wtedy również dobrze słuchasz i jesteś dobrze skomunikowany z innymi. Jeśli w swojej komunikacji bazujesz na empatii, wówczas zyskujesz lepsze wzajemne zrozumienie. Czyli jeśli ulepszysz któryś z tych czynników, wówczas dwa pozostałe również na tym zyskują. Komunikacja, rozumienie oraz empatia pozwalają na współdzielenie rzeczywistości. Komunikacja to przepływ i odpływ energii pomiędzy dwojgiem osób lub większą liczbą osób. Dzieje się ona wtedy, gdy obie osoby dzielą się swoim punktem widzenia i zgadzają się co do podzielanej rzeczywistości. Źródłem tego przepływu energii jest inicjator komunikacji. Dociera on do odbiorcy, a następnie wycofuje się w momencie, gdy odbiorca odpowiada swoją własną komunikacją. Na jakość komunikacji ma wpływ zrozumienie, a także empatia, jaką dają sobie nawzajem strony komunikacji. Empatia nie polega na tym, że podoba nam się to, co ktoś mówi, czy też, że musimy się z tym zgadzać. Jest to akceptacja czyjegoś punktu widzenia. Zwykle jest tak, że jeżeli ktoś nie zgadza się z czyjąś opinią, czy też nie podoba mu się punkt widzenia, czy też zachowanie tej drugiej osoby, to wtedy dochodzi do załamania w relacji. Pojawia się rozgoryczenie, co nawet może skutkować zerwaniem relacji, a przynajmniej uczuciem frustracji. Natomiast jeśli przybierzesz bardziej duchowy punkt widzenia, nic takiego nie będzie miało miejsca. Kiedy tolerujesz punkt widzenia innej osoby i potrafisz go zrozumieć, nawet jeśli ci się on nie podoba, nie zgadzasz się z nim, czy też nie chcesz go podzielać z drugą osobą, to jest właśnie empatia. Podstawą relacji jest komunikacja i czasami może być ona zblokowana, nawet pomiędzy ludźmi, którzy głęboko się o siebie troszczą. Na początku ten cały entuzjazm, który pojawia się, gdy zaczynamy z kimś flirtować, może stać się czynnikiem motywującym do tego, by to zmienić i tym samym zainteresować sobą partnera. Szczególnie dla osoby, która do tej pory nie umiała zbyt dobrze słuchać, jednak istnieje ryzyko, iż może ona wrócić do swoich starych nawyków. W związku z tym, na początku relacji można wcale nie zauważyć, że takie umiejętności komunikacyjne jak chęć i zdolność do zadawania adekwatnych pytań czy słuchania, to nie jest standardowe zachowanie tej osoby. Ostatecznie trzeba będzie za to zapłacić. Aby relacja z drugą osobą była satysfakcjonująca, potrzebna jest dobra komunikacja, wzajemne zrozumienie oraz empatia. Jeśli w którymś z tych elementów jest znaczna wyrwa, na przykład nie zgadzamy się ze sobą i zaczynamy się kłócić, naturalnym następstwem jest uczucie rozczarowania. Rozczarowanie pojawia się wtedy, gdy dzieje się coś, co znacznie odbiega od tego, co było chciane lub oczekiwane. Tego typu rozczarowania powodują natychmiastowe konsekwencje emocjonalne. Od zmniejszonego entuzjazmu, przez poczucie nudy, wrogość, strach i w końcu apatię. Efekt rozczarowań kumuluje się. Małe rozczarowanie może być szybko zapomniane, ale jeśli ma miejsce dużo takich sytuacji, bądź też szczególnie bolesnych doświadczeń, prawdopodobnie nigdy się o nich nie zapomni, a przynajmniej do momentu, kiedy sytuacja nie zostanie rozwiązana tu i teraz, na drodze nowego, dwutorowego sposobu komunikacji –